Tomasz Jakimiuk, podróżnik z Podlasia, autor bloga jaktodaleko.pl jest dziś gościem Radia Lublin. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam wszystkich.
A do radia przyjechałeś hulajnogą, autostopem?
No niestety pociągiem. Pociągi też bardzo lubię, jednak w tych pociągach nie można tak jak w autostopie nawiązać tak szybko relacji jak z takim kierowcą, który po prostu cię zabiera.
Nawet jak się nie zna jego języka?
Nawet jak się nie zna języka. Wbrew wszystkiemu, znajomość języka nie jest aż tak ważna w podróżowaniu, ponieważ w życiu i w podróży liczą się gesty. Uśmiech wszędzie na świecie jest taki sam i tak samo uśmiech otwiera bardzo dużo drzwi wszędzie, gdzie jesteś.
O różnych sposobach podróżowania, ale też o ludziach, których podczas podróży można spotkać, o kulturach, o miejscach, o tym porozmawiamy dziś w magazynie Podróże Małe i Duże. Tomasz Jakimuk gości w Lublinie na zaproszenie Miejskiej Biblioteki Publicznej, filia numer 40 na Sławinie. Cieszę się, że przy okazji zajrzałeś do Radia Lublin, do naszej audycji. Skoro na Sławinie opowiadasz o Afryce, to i ja o tę podróż spróbuję cię teraz wypytać. Myślę, że nasi słuchacze będą ciekawi, zwłaszcza że Afrykę właściwie przejechałeś całą.
Z północy na południe. Całej nie można tak powiedzieć, bo tak naprawdę jeszcze bardzo dużo zostało w tej Afryce do zobaczenia, ale ta trasa z północy na południe jak najbardziej.
Dlaczego wybrałeś właśnie Afrykę? Dlaczego tak wielki i zróżnicowany kontynent? No i jeszcze taką formą, jaką jest autostop czy hulajnoga.
Z dwóch względów. Pierwszy wzgląd to przełamanie pewnej bariery w sobie, ze względu na to, że w pewnym momencie zauważyłem, że podróże nie mogą być tylko i wyłącznie po to, żeby po prostu pojechać, zobaczyć, tylko też po to, żeby pewne kwestie w sobie przełamać, czyli strach, otwartość na inne kultury, nieznane kultury, bo tak naprawdę Afryka jest szalenie zróżnicowana pod wieloma względami, pod względami kulturowymi, pod względami językowymi, religijnymi, ale również ten sposób podróżowania, czyli autostop i hulajnoga. Autostop ze względu na to, że można być bardzo blisko ludzi, nie trzeba tego planować, tylko jesteś po prostu autentycznie zawsze blisko ludzi, a hulajnoga to jest bardzo intrygujące, bo ludzie zawsze pytają, Tomek, czemu hulajnoga? W ogóle jakaś abstrakcja, ale hulajnoga wbrew pozorom przyciąga ludzi. Jeżeli jesteś człowiekiem, który jedzie i zbiera reportaż w tej Afryce, czyli zbiera historię ludzi, to tak naprawdę kluczem jest to, żeby ci ludzie do ciebie przyszli i chcieli opowiedzieć. A kiedy masz hulajnogę, oni przychodzą i pytają, ej, co to jest? Ty na tym jedziesz? I wtedy zaczyna się cała rozmowa.
No właśnie, czyli to nie jest taki sprzęt popularny w Afryce.
No jejku, bardzo niepopularny i bardzo intrygujący.
W każdym z miejsc, w których byłeś?
Tak na dobrą sprawę, jeżeli nawet po Lublinie jechałby gość z dużym plecakiem w kapeluszu na hulajnodze, to też by budził po prostu też wśród ludzi zainteresowanie.
No dobrze, ale w Lublinie tych hulajnóg mamy sporo i można je nawet wypożyczyć i przejechać z miejsca A do miejsca B. W Afryce pewnie wyglądało to zupełnie inaczej.
Dokładnie tak. Ludzie często pytają, Tomek, ale jak jechałeś na hulajnodze ogólnie, no to miałeś pewnie elektryczną. Nie, broń Boże, nie elektryczną, tylko manualną, zwykłą, która ważyła 5 kg i która też w trasie po prostu też pękła.
Gdzie zacząłeś swoją wyprawę?
Swoją wyprawę zacząłem w Izraelu ze względu na tanie linie lotnicze z Warszawy do Izraela, więc przeleciałem tam i udałem się w kierunku Egiptu, a dokładnie w kierunku Półwyspu Synej.
I potem?
I potem Egipt, Sudan, Etiopia, Kenia, Tanzania i tam się okazało, że jest cyklon Ida, więc zmieniłem swoją trasę z Mozambiku na Zambię, a następnie pojechałem do Botswany i z Botswany do RPA w kierunku przylądka Igielnego, a następnie kończąc na Kapsztadzie.
Jak długo trwała twoja wyprawa?
4 miesiące.
To teraz więcej o niej opowiedz, bardzo cię proszę, zwracając uwagę przede wszystkim na to, jak różne są kraje afrykańskie. Ten kontynent musi być zróżnicowany.
Jest szalenie zróżnicowany, jak wspomniałem na początku, i sam nie byłem świadom, że aż tak bardzo. W pewnym momencie, kiedy przekraczałem granicę egipsko-sudańską, ja tak jadąc do Afryki, założyłem troszkę z góry, że okej, Egipt, Sudan zaadoptuje się i będzie podobnie, będą jakieś zmienne, Które gdzieś tam będą się zmieniać, ale będą też czynniki, które będą się powtarzać. Okazało się, że każda granica było takim przekraczaniem granicy mentalnej. Przekraczając granicę z Egiptu do Sudanu, musiałem się przestawić po prostu zupełnie inaczej, w ogóle diametralnie, a przekraczając granicę z Sudanu do Etiopii, z kraju ortodoksyjnie muzułmańskiego do kraju chrześcijańskiego, autentycznie w ogóle mój świat w głowie wywrócił się całkowicie. Będąc, załóżmy, w Sudanie ponad 2 tygodnie, przejeżdżając do Etiopii, po prostu musiałem wszystko wyzerować, zrobić taką tabula rasa w swojej głowie i wszystkiego uczyć się na nowo. Zachowania ludzi, tego co mogę, tego czego nie mogę, bo czasami można po prostu popełnić takie faux pas w kraju, w którym, załóżmy, nie wiem, muzułmańskim, w którym na przykład nie można podać dłoni, można podać dłoń kobiecie, ale no nie można jej dotknąć na dobrą sprawę. Może to zrobić, no ale to będzie naruszenie jej granicy. Więc jest dużo takich aspektów, które można gdzieś tam popełnić.